Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Wczoraj w Karpaczu rozpoczęło się 30. Forum Ekonomiczne. Do czego jest nam potrzebne polskie Davos i jakie może mieć znaczenie dla polskiej gospodarki? O to między innymi zapytam gościa kluczowego tematu, którym jest dziś redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy, a także jeden z laureatów konkursu NBP na najlepszego dziennikarza ekonomicznego roku, Filip Lamański.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, politycy, biznesmeni, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutują w Karpaczu. O czym? O kluczowych problemach Europy Środkowo-Wschodniej. Po co to wszystko? Jak można byłoby najkrócej przedstawić cel tego forum?
No, wydaje mi się, że w dużej mierze cel tego forum jest przede wszystkim marketingowy i PR-owy, bo spotykają się tam, że tak powiem, śmietanka towarzyska. Natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, deklaracje poczynione na tym forum być może będą deklaracjami, które przedstawią jakiś trend długoterminowy, w którym dana organizacja czy też państwo będzie zmierzać. Natomiast to, co tam będzie powiedziane, na pewno nie będzie jeden do jeden wdrożone, bo to się rozbije o machinę biurokratyczną, lobbystyczną i tak dalej, więc głównym celem tego forum jest tak naprawdę marketing polityczny, nie tylko polityczny, żeby się pokazać, powiedzieć to, co ma się powiedzieć, a że skupia on dosyć dużą uwagę, to przekaz ten jest silniejszy niż normalnie by to miało miejsce.
Ale tak oficjalnie, biorąc pod uwagę plan organizatorów, jaki miałby być efekt tego forum? To znaczy, czy krowy zaczęłyby dawać więcej mleka po tym? Czy produkcja by wzrosła? Polacy więcej by konsumowali albo wydawali na inwestycje?
Nie wiem, jak z tym mlekiem, bo tam chyba Unia nałożyła coś, że nie można za dużo.
To ale... chyba kilka lat temu tak było. Teraz już chyba nie obowiązuje.
Jestem nie na czasie. W każdym razie, nie, wydaje mi się, że to jest... Organizatorzy na pewno chcą też wprowadzić jakąś debatę, ożywić tą debatę publiczną, żeby pokazać, przed jakimi problemami stoi nasz kraj, ale tak naprawdę formuła forum już się zmieniła kilka lat temu, że już to nie są tylko sprawy krajowe, ale też miejsce Polski w Europie, w świecie, więc się patrzy trochę szerzej, globalniej. Więc to jest, wydaje mi się, że to jest główny cel, ożywienie jakiejś debaty, która pokaże, w którym miejscu jesteśmy, w jakim kierunku powinniśmy dalej zmierzać i jak to powinno wyglądać.
Pan mówił tutaj, że to głównie marketing polityczny, gospodarczy i tym podobne, ale z informacji przekazanych przez organizatorów wynika, że mamy chyba jakiś kolejny rekord, bo w ciągu 3 dni zaplanowano 200 wydarzeń z udziałem 3000 uczestników z Polski, Europy Centralnej, USA, a trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku tych uczestników było 1600, czyli wydarzenie się rozrosło, uznane jest w świecie widocznie za ważne, potrzebne.
Tak, rozrosło się, no ale pamiętajmy, że w zeszłym roku mieliśmy też pandemię, było tych ludzi trochę mniej, natomiast no, nie da się ukryć, że forum w Karpaczu jest największą imprezą tego typu w tej części Europy, więc jednak ludzie chcą przyjeżdżać, chcą się pokazać, chcą coś powiedzieć, to co mają powiedzieć, natomiast no w każdym razie to też trochę poniekąd potwierdza, że jest to impreza bardzo dobrze rozwinięta marketingowo, PR-owo, jest znana wśród osób, które mają ją znać.
Mamy już za sobą pierwszy dzień, właściwie pół dnia forum. Na co zwróciłby pan uwagę, jeśli chodzi o wydarzenia tego pierwszego dnia? Co pana może zaskoczyło?
A to chyba jak co forum, największym wydarzeniem jest raport Szkoły Głównej Handlowej SGH. Z tego co wiem, ma 400 stron. Niestety wczoraj został opublikowany, do dzisiaj nie udało mi się wszystkich przeczytać, więc no, przejrzałem ten raport, wiem o co tam chodzi.
No to
chodzi.
Nie jest pan sam, ja też go nie przeczytałem.
No, bo to nie byłoby łatwe w każdym razie. Więc to jest, wydaje mi się, największe wydarzenie. Jest to jakaś taka kompleksowa analiza sytuacji Polski w pandemii, w tym świecie popandemicznym, ale nie tylko Polski, zresztą krajów Grupy Wyszehradzkiej, całego naszego regionu zresztą, bo to jest raport stricte dostosowany pod forum w Karpaczu, które szczególnie porusza problematykę naszej części Europy.
Ten produkt to rzeczywiście jest jakiś sukces Szkoły Głównej Handlowej, bo tak jak już pan wspomniał, raport liczy 400 stron, podzielony jest na 11 tematów: kondycja gospodarki, podatki, sektor bankowy, energetyka, ekologia, łańcuchy wartości i startupy 55 ekspertów. Czyli co, pan sugeruje, że ta praca pójdzie na marne?
Nie, no ja nie sugeruję, może ktoś to przeczyta, każdy znajdzie pewnie coś dla siebie. Nie wszystkich muszą interesować te poszczególne działy, więc na pewno każdy coś dla siebie znajdzie, natomiast może korektor przeczytał cały ten raport.
Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tego, co już wiadomo o tym raporcie, bo ja czytałem takie opisy wstępne, tak to nazwijmy, i co tam znalazłem? Eksperci zauważyli, że ta recesja, która została wywołana przez pandemię koronawirusa, w naszym regionie była słabsza niż w Europie Zachodniej na przykład. Jak pan myśli, dlaczego tak się stało? Bo chyba co do tego nikt nie ma wątpliwości, że rzeczywiście taka jest sytuacja.
No, to było wiele czynników. Tak naprawdę najczęściej wskazywanym czynnikiem mówiącym o tym, dlaczego recesja w naszej części Europy była mniejsza niż w innych krajach, to po pierwsze mamy gospodarkę. Tu akurat się przytoczę przykład Polski. Polska ma gospodarkę bardzo silnie, dużo produkującą takich sprzętów jak AGD i meble. To dla niektórych może brzmieć kuriozalnie, ale tak naprawdę są dane, które pokazują jednoznacznie, że Europejczycy, którzy zostali w domu, przestali wyjeżdżać na wakacje, bo turystyka się załamała, uznali, że te pieniądze wydadzą na remonty tych domów i zaczęli kupować sprzęt AGD, meble, więc te przedsiębiorstwa polskie, które właśnie się tym zajmowały, odnotowały bardzo wyraźne wzrosty. Drugi to jest mały udział turystyki w polskim PKB. Najmocniej tutaj widać, że odczuły kraje południa, gdzie turystyka ma bardzo duże znaczenie. W zasadzie trzeba powiedzieć, że drugi kwartał ubiegłego roku turystyka nie istniała. W wakacje było jak było. I trzecia rzecz, która też jest wskazywana przez ekspertów, to jest mały udział że tak powiem, branży choreka w naszej gospodarce. To znaczy Polacy relatywnie mało jedzą na mieście, więc to też miało znaczenie, bo ta branża też została de facto zamknięta, więc ona jest relatywnie mało rozwinięta w Polsce. I to były takie czynniki, które nas uratowały w pewnym stopniu. W dużym stopniu też nas uratowały dosyć duża nakłady w pompowanie pieniędzy w gospodarkę, bo tu trzeba jasno powiedzieć, w stosunku do PKB to było jedne z większych nakładów w Europie, w Unii Europejskiej. Więc to też miało istotne znaczenie. Także tutaj było wiele czynników i ja myślę, że i tak jeszcze wszystkich nie wymieniłem, ale no polska gospodarka od lat jest specyficzna. Zawsze się mówi, że jesteśmy montownią, a jak widać ta montownia trochę nam pomaga, bo gdybyśmy opierali swoją gospodarkę o turystykę czy też branżę automotive, to by było na pewno dużo gorzej.
Czyli możemy wnioskować z tego, że mamy szczęście, że nie jesteśmy krajem wielkich atrakcji turystycznych, bo akurat nie odbiło się to na naszych przychodach. Ruch turystyczny aż tak nam nie dokuczył,
no tak,
zmniejszenie
Włosi
ruchu.
Włosi i Hiszpanie szczególnie to odczuli.
No właśnie, i to chyba można zrozumieć, że ta pandemia takie mniejsze piętno odcisnęła na polskiej gospodarce. Okej, w porządku, wszyscy to rozumieją. Ale jak to się stało, że wzrósł eksport na przykład? No przecież te zamówienia teoretycznie powinno być ich mniej. Mówiło się o tym, że pozrywane łańcuchy dostaw, nie będzie już tak rozwinięty ten handel międzynarodowy. No i co się okazuje? Eksport Polski nieprzerwanie.
No między innymi jest utrzymywany, to media często podają jako złą informację słabego złotego, niską wartość złotego, co w kontekście polskiej gospodarki jest absurdem, bo słaby złoty jest na naszą korzyść.
Eksport jest bardziej opłacalny.
Eksport jest bardziej opłacalny, my jesteśmy bardziej konkurencyjni, więc na pewno to miało pewien wpływ. Na pewno też wpływ miało właśnie te branże produkcyjne, AGD, meble, bo wzrósł popyt w Europie Zachodniej na to, więc tego też więcej wysyłaliśmy. Tu też było trochę tych czynników, natomiast na pewno duże znaczenie miało to, że złoty do euro kosztował 4,50, momentami ponad 4,60. No to pokazuje, że jesteśmy zdecydowanie bardziej, mamy opłacalny eksport, jesteśmy bardziej konkurencyjni, więc to też z pewnością miało duży wpływ i wbrew temu, co podają niektóre media, słaby złoty jest na naszą korzyść, a nie niekorzyść.
To ja tutaj przypomnę naszym słuchaczom, że przed pandemią euro utrzymywało się na poziomie poniżej 4,30. Także to rzeczywiście
tak.
Eksporterzy, można powiedzieć, nie mają powodów do narzekań, jeśli chodzi o kurs euro. W tym raporcie znalazły się też takie uwagi dotyczące działań systemowych krajów tutaj naszego bloku. I co jest ciekawe, zdaniem autorów tego raportu, działania naszych tutaj rządów, naszych państw polegały głównie na wprowadzaniu mechanizmów, które zapewniały płynność, a nie koncentrowały się na przykład na obniżeniu podatków w celu pobudzenia gospodarki. Jak pan to ocenia? Czy to te wnioski, one mogą się przyczynić na przykład do zmiany postępowania, zmiany planów tych naszych tutaj rządzących w naszym regionie, czy też w ogóle w całej Europie.
Tak, to już w ogóle jest od dłuższego czasu ten paradygmat zmieniany. To widać po kryzysie z 2008 roku, to co pan mówił, bo w 2008 roku te największe instytucje jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówiły o zaciskaniu pasa. Po czym się okazało,
nikt
że to zaciskanie
tak.
pasa nie jest słabym pomysłem. Nikt dzisiaj o tym nie mówi. Wszyscy mówią, że pompujmy pieniądze w gospodarkę. Bo gdybyśmy, co by nam wyszło z tego, że obniżylibyśmy podatki w czasie pandemii, jak firmy zahamowały inwestycje, nie było tego przepływu pieniężnego. Co nam po tych podatkach, jak pieniądze nie przepływają? Więc tutaj trzeba było wpompować, rozruszać gospodarkę, nawet kosztem podwyższonej inflacji, rozruszać tą gospodarkę, żeby był ten przepływ pieniężny.
Ale tu pojawiają się inne głosy. Jak to się skończy w takim razie? No pompujemy, ten balon kiedyś pęknie.
Czy ja wiem, czy pęknie. Dzisiaj się mówi dużo o tej inflacji. No mamy inflację podwyższoną, to trzeba jasno powiedzieć, powyżej 5% nie było od 20 lat, ale gdy się spojrzy na strukturę tej inflacji, to w dużej mierze jest to inflacja importowana, czyli energia i kilka innych czynników, na które my nie mamy wpływu za dużego w przypadku podwyżki stóp procentowych. Więc ja jestem sceptyczny co do tego, że tak szybko pęknie. Te balony miały pękać już wielokrotnie, już gospodarka miała bankrutować. W 2015 roku, jak rząd, sam byłem sceptyczny co do takich programów jak 500+, rząd obiecywał, niektórzy twierdzili, że tam będzie druga Grecja. No na razie drugiej Grecji nie mamy i się na tę chwilę nie zanosi.
Co do tego też jest zgoda, że sytuacja Polski akurat jest bardzo dobra, przynajmniej w porównaniu. Natomiast na koniec prosiłbym jeszcze o taką prognozę. W jakich nastrojach spotkamy się za rok? No bo pewnie forum kolejne w Karpaczu znowu urośnie, znowu będzie większe, ale czy polska gospodarka też będzie większa, też urośnie?
No wszystkie prognozy mówią, że urośnie. Już lada chwila powinna odrobić straty pandemiczne. Mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ no już chyba czas skończyć tę pandemię.
Dziękuję za rozmowę. Całkiem optymistyczną na końcu, jak się okazało. Gościem kluczowego tematu był redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy Filip Lamański.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.